Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Białystok w pierwszą niedzielę zwykłą, czyli niedzielę Chrztu Pańskiego, pozdrawia ksiądz Tomasz Mnich i zapraszam na audycję Ewangelia i życie. W dzisiejszej audycji komentarz do Ewangelii, relacje z orszaku Trzech Króli oraz spotkania kolędowego kolędników misyjnych, najnowszy magazyn organizacji Open Doors, a już teraz zapraszam na spotkanie ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemykał sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest, a gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad niego w postaci cielesnej, niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Ty jesteś moim synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. Doświadczenie działania Boga w życiu przychodzi przeważnie przez zwykłą, szarą codzienność, której On, Bóg, dodaje blasku i radości. Zdarzają się oczywiście spektakularne cuda czy duchowe doświadczenia, ale zazwyczaj staramy się rozpoznać obecność Boga przez zwykłą relację z Nim na modlitwie, w kościele czy w Jego słowie. Jeżeli nauczamy i mówimy, że Bóg stworzył cały wszechświat, to logicznym jest, że w doświadczeniu spotkania ze swoim stworzeniem będzie się posługiwał prawami, które sam ustanowił. I poświadcza temu Ewangelia, w której działanie Jezusa na wieki konstytuuje wodę jako najbardziej fundamentalny znak naturalny w liturgii. Liturgia to nasze życie codzienne, ale ukierunkowane na spotkanie z Bogiem. Tak jak ukierunkowane na doświadczenie spełnienia swojej misji w spotkaniu z Mesjaszem było życie i działanie Jana Chrzciciela. Można powiedzieć z dzisiejszej perspektywy, że sam stał się doskonałym wypełnieniem słowa liturgia, bo był niezawodnym znakiem wskazującym na Mesjasza. Dzisiaj wskazuje także na wodę, która nabierze szczególnego znaczenia, odkąd ten, który jest bez grzechu, zanurzył się w niej, by przyjąć na siebie tę misję, której sama woda wypełnić nie mogła. Misję zmazania dłużnego zapisu grzesznej winy ludzkości. Zauważmy, że w podróżach kosmicznych, w zdobywaniu niezbadanych zakątków wszechświata, poszukujemy życia, a za jego przejaw uważamy obecność w takim czy innym stanie właśnie wody. Na samej Ziemi obecność wody stanowi element konieczny, sine qua non, istnienia życia. Skoro więc Bóg posługuje się naturą w spotkaniu z nami i przez naturę, przez jej wspaniałość, jak naucza święty Tomasz z Akwinu, możemy poznać wspaniałość Stwórcy, to też woda stanowi warunek sine qua non życia Bożego w nas. Dzięki temu, że Jezus Chrystus otworzył w wodach Jordanu przyszłe źródło chrzcielne dla nowej wspólnoty wierzących, woda nabrała mocy uświęcania i od momentu powierzenia Kościołowi misji udzielania chrztu, woda niesie w sobie moc niszczenia w człowieku wszystkiego tego, co jest przeciwne Bożemu życiu w nas. I choć nadal pokutują w nas skutki nieposłuszeństwa pierwszych ludzi, to jednak dzięki niebieskiej łasce uświęcającej nasza słaba ludzka natura wciąż zderza się z wszechmocą Boga i zostaje przygarnięta przez Jego nieograniczoną i niczym nieskrępowaną miłość. Sakrament chrztu otwiera nową perspektywę w życiu człowieka, w zasadzie stwarza człowieka na nowo. Bo skoro woda jest początkiem życia, to u początku naszego życia, życia duchowego, jest tych kilka kropel wody, które niegdyś polały się po mojej, po Twojej główce i sprawiły, że życie ma mocne oparcie w mocnym fundamencie, któremu na imię Bóg. Gdy w tej wodzie jesteśmy zanurzani, trzeba mieć świadomość, że także nad nami otwiera się niebo, a my otrzymujemy nowe imię, które określa naszą tożsamość i nasze dziedzictwo, imię Dziecka Bożego, dziedzica owoców życia, męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Przypomnieniem tego faktu jest każdorazowe nasze sięgnięcie po wodę święconą do kropielnicy i znak krzyża, który robimy, który czynimy. W naszym życiu niejako ponawia się dzięki sakramentowi chrztu cud z Kany Galilejskiej, bo choć ilość i długość naszego życia dzięki sakramentowi chrztu nie zmienia się, tak jak nie zmieniła się ilość płynów z tongw jak w Kanie, to jednak całkowicie odmienia się jakość tego życia, jak to, co odkryto w stągwiach po interwencji Jezusa. Nie stajemy się może jakimś nadczłowiekiem, stągwie również pozostały stągwiami do żydowskich oczyszczeń, ale dzięki łasce uświęcającej życie nabiera prawdziwego smaku, wytrawnego smaku radości z tego, że jestem bezwarunkowo kochany przez Boga. Dzisiaj często słyszymy krytykę Kościoła, jego przedstawicieli, instytucji, programów społecznych lub ich braku. Czasami te zarzuty trafiają rzeczywiście w konkretne błędy, zaniedbania, grzechy, ale gdy słyszymy taką krytykę lub sami ją wypowiadamy, wzrasta w nas oburzenie, że nie powinno tak być i słusznie, ale uświadommy sobie, że od chwili Chrztu Świętego także my sami jesteśmy budowniczymi tego gmachu, któremu na imię Kościół. Dlatego w niedzielę Chrztu Świętego dobrze jest uświadomić sobie, że właśnie przez chrzest zostaliśmy zanurzeni, włączeni do Chrystusowej budowli i chcąc, nie chcąc, konstruujemy ją także wraz z innymi. Warto zadać sobie pytanie, czy ta część konstrukcji, która dla mnie przypadła w udziale, czy jest ona piękna, czy wpisuje się w styl całości, a może kompromituje całość. Może nie wznosi się ponad przeciętność, bo za mało przykładam się do dzieła, które mi powierzono. Każda budowla opiera się na fundamentach, a mur tej budowli, której na imię Kościół, jak słyszymy w Apokalipsie świętego Jana, ma 12 warstw fundamentu. Bez fundamentów konstrukcja nie może się ostać. My jesteśmy współkonstruktorami. Może tak się zdarzyć, że będziemy bardzo niedokładnie układać cegły, kłaść źle przygotowaną zaprawę, wznosić kolejne warstwy, nie pilnując pionu. To wszystko ważne, ale o trwałości budowli decyduje fundament. Tych kilka kropel, które niegdyś polały się po mojej i twojej głowie, to one sprawiły, że życie ma mocne oparcie w mocnym fundamencie. I to wszystko jest naszym udziałem, ale może lepiej powiedzieć, stało się naszym udziałem dzięki tym, którzy nas przynieśli do źródła Chrztu Świętego, dlatego warto w tę niedzielę podziękować za naszych rodziców chrzestnych, w wierze których ten sakrament otrzymaliśmy. Dziękujmy za szafarza Chrztu Świętego, przez którego dobrą intencję także nad nami kiedyś otworzyło się niebo, a my usłyszeliśmy Tomaszu, Janie, Karolino, Cecylio, Patrycjo, jesteś moim umiłowanym dzieckiem.
Thank you.
Ewangelia i życie.
Ulicami podlaskich miast kolejny raz przeszły w poniedziałek 6 stycznia barwne orszaki Trzech Króli. Tym razem hasłem były słowa "Kłaniajcie się królowie", będące również nawiązaniem do milenium koronacji Bolesława Chrobrego. W uroczystość Objawienia Pańskiego w Archikatedrze Białostockiej Eucharystii o godzinie 11 przewodniczył metropolita białostocki arcybiskup Józef Guzdek. Przy licznym udziale wiernych w tę uroczystość otoczono modlitwą szczególnie sprawę misji Kościoła. Liturgia stanowiła pierwszą część tegorocznego, już 12. Orszaku Trzech Króli, który wyruszył sprzed archikatedry po jej zakończeniu. Tysiące białostoczan miało okazję manifestowania swojej wiary w barwnym pochodzie upamiętniającym pokłon trzech mędrców Dzieciątku Jezus. Zapraszam na relację Marcina Glińskiego.
Tradycyjnie, co roku.
To jest fajna okazja też pokazać, że nie tylko komputer, gierki, tylko trzeba się przebrać i przyjść pokazać coś innego.
Za kogo się przybrałeś?
Za króla.
By uczcić te święto Trzech Króli.
Chcieliśmy pokazać dzieciom przede wszystkim, podtrzymać tradycję.
Kolejny już raz nasza wiara, jak owa gwiazda świecąca na firmamencie nieba, przyprowadziła nas na spotkanie z Jezusem.
Metropolita białostocki arcybiskup Józef Guzdek.
I podobnie jak mędrcy, mamy jeden zasadniczy cel. Przybyliśmy mu oddać pokłon. To znaczy uznać w nim Boga i Zbawiciela.
Fajnie, że można sobie zobaczyć, jak miasto celebruje Boże Narodzenie. To jest taki fajny czas. My też jako Białystok pokazujemy swoją kulturę. Fajny pomysł.
Pogoda jest fajna. Bardzo pasuje do tego orszaku. Nie, jak taki klimat jest.
To jest okazja, by, co w wielu domach niestety zanika, pokolędować wspólnie razem.
Współorganizator Orszaku Trzech Króli w Białymstoku Tomasz Filipowicz.
U nas na Podlasiu to jest o tyle charakterystyczne, że tego samego dnia, kiedy idziemy z Orszakiem Trzech Króli, przypomina mi historię o narodzeniu Jezusa Chrystusa. Nasi prawosławni bracia zasiadają do stołu wigilijnego i świętują narodzenie, więc to jest takie świętowanie totalne.
Orszak Trzech Króli wrócił już w tradycję nie tylko naszego miasta, nie tylko regionu, ale i całej Polski. We wszystkich miastach w Polsce odbywają się tego typu wydarzenia.
Zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
Ten orszak ma taki charakter radosnego, rodzinnego świętowania świąt Bożego Narodzenia, święta Trzech Króli, tego, by pokazać, że jesteśmy wspólnotą. Ważna jest nasza świadomość i ta religijna, i ta historyczna, i fakt bycia członkiem społeczności, którą tworzymy my jako wszyscy Polacy.
Przyszedłem na tradycji, przyszedłem z wnukiem, żeby uczcić to święto. Jednak to jest święto dość ważne w życiu i przypomina nam, że Trzej Królowie szli latami, miesiącami, żeby dotrzeć tam do Betlejem. Kiedyś nie było komunikacji. Jechali na wielbłądach całą karawaną, także z dużym zapasem. Byli bardzo przekonani do tego, skoro wybrali się w taką długą podróż, żeby przywitać Zbawcę.
W tym roku białostocki orszak Trzech Króli wyruszył pod hasłem "Kłaniajcie się królowie", które jest fragmentem znanej pastorałki, a także nawiązuje do tysięcznej rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego na króla Polski. Swoją wiarę wierni manifestowali także w innych miastach naszego regionu, między innymi w Suwałkach.
Kochamy ten orszak, lubimy to święto i aktywnie uczestniczymy. Mamy śpiewniki, chodzimy, śpiewamy, pokazujemy, że kochamy Pana Jezusa, że dziękujemy Bogu za to, że możemy tu uczestniczyć. Coś pięknego.
Taka tradycja nasza. Córka zawsze mnie namawia i mówi, tato, chodź, idziemy, bo to nawet trzeba. I nawet już wybrała sobie odpowiedniego króla, Baltazara, i cały czas za nim podąża i osiągnęła swój mały sukces, bo się odważyła zrobić z nim zdjęcie pierwszy raz.
Warto tak rodzinnie, wszyscy razem, rzeczywiście poczuć się jak rodzina suwalska.
Przede wszystkim orszak nie jest przeciwko komuś.
Ksiądz Jarema Sykulski, proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach.
Tylko jest zawsze opowiedzeniem się za czymś, za dobrem, za miłością, za życzliwością i przez to, że jest barwny, wieloku, taki też i kulturowy, to uczy też i tolerancji, ale i takiego właśnie bycia razem ze sobą.
Czuję taką radość w sobie, że jestem, nawet jeżeli jest zimno i trochę się na to nie przygotowałam, ale się cieszę.
W Łomży orszak Trzech Króli przeszedł ulicami miasta po raz 13. Podobnie jak w poprzednich latach, złożyły się na niego trzy części, które, każda ze swoim królem, wyruszyły z trzech kościołów. Orszak czerwony z parafii Krzyża Świętego, zielony z parafii Świętego Andrzeja Boboli i niebieski z Miłosierdzia Bożego. Wszyscy spotkali się przed ołtarzem papieskim w sąsiedztwie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie trzej królowie oddali pokłon nowonarodzonemu Jezusowi przed symboliczną stajenką betlejemską. Najdłuższą historię w tworzeniu orszaku 6 stycznia ma parafia Krzyża Świętego, a na relacje z Łomży zapraszam w imieniu Adama Dąbrowskiego.
Ta atmosfera, to kolędowanie takie wspólne, bardzo przyjemne.
Królowie spotykają się.
Do kogo idą?
Do Jezusa.
Mało jest takich imprez, w których ludzie mogą się zejść, razem pośpiewać, a jeżeli to ma być kolędowanie, no to jak inaczej?
Chcieliśmy dzieciom pokazać, jak odbywa się Trzech Króli. Syn i dwie córki. 5 i 3 latka. Najmłodsza córka niecały roczek ma.
Uroczystość Bożego Narodzenia jest czymś bardzo ważnym dla nas, ludzi wierzących.
Ksiądz Andrzej Godlewski.
I wyruszamy na ulicę, aby tę radość nieść wszystkim, że oto narodził się Król Miłości, Król Pokoju. On kocha nas wszystkich.
Chce się bardzo. Trzech Króli. Fajna historia i życie nasze.
Dosyć technicznie zaawansowane przedsięwzięcie. Kilkaset osób albo jeszcze więcej.
Co roku jest. Fajnie wygląda. Modlą się, śpiewają.
Orszak Trzech Króli nie jest zabawą.
Biskup Tadeusz Bronakowski.
Jest manifestacją naszej wiary. Jest wyznaniem, że kochamy Pana Jezusa, że chcemy, aby gościł w naszych sercach. To jest taka modlitwa.
Chodzę co roku do Dzieciątka Jezus, by mu oddać pokłon, podziękować, bo to są akcje, które zwyżkują. Świat mi proponuje 5, 10, 15%, a ja dostanę 100%.
Ewangelia i życie.
Dzieci z parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Rodzin w Białymstoku wzięły udział w kolędzie misyjnej. Przez cały adwent poznawali pracę misjonarzy oraz kulturę mieszkańców Konga, a na zakończenie spotkań przygotowali jasełka. W uroczystym spotkaniu wzięli udział misjonarze i metropolita białostocki, a dzieci zaprezentowały kolędy i pastorałki. Jak mówiły, w szkole często organizują zbiórki na rzecz dzieci z Afryki. Na całym świecie działa ponad 1700 polskich misjonarzy w takich krajach jak Kongo, Chiny czy Papua Nowa Gwinea. Styczeń, szczególnie początek stycznia, to w kościele wyjątkowy czas modlitwy w intencji misji i czas materialnego wsparcia dzieł misyjnych kościoła. Zapraszam na relację z tego spotkania Marcina Glińskiego.
Jasełka takie. Robimy to dla dzieci z misji w Kongu. Ksiądz nam opowiadał o Kongu. Tam dzieci nie chodzą do szkoły, pracują.
Jak księża wyjeżdżają tam na misję, to zbierają pieniądze na różne szkoły, szpitale. Uczą liczyć, pisać. Pomagają w szkole co roku. Jest taka akcja. Wyszli pączka do Afryki. No i pieniądze, za które my kupimy pączki, idą właśnie tam do Konga.
To jest takie wyjątkowe wydarzenie pod tytułem Kolędnicy Misyjni.
Archidiecezjalny dyrektor papieskich dzieł misyjnych i delegat do spraw misji ksiądz Adam Wiński.
Jest to taka akcja, ażeby uczyć dzieci otwartości na świat i w tym roku przeżywamy to wydarzenie w łączności z dziećmi z Republiki Demokratycznej Kongo. I to jest taka wisienka na torcie, albowiem przez cały adwent przygotowywaliśmy się, mówiąc codziennie o życiu dzieci w Kongo, było wiele wydarzeń. I teraz to jest takie wydarzenie promujące i zachęcające do tego, aby powrócić do starej tradycji kolędowania od domu do domu, ale żeby przy okazji także myśleć, wspierać i modlić się za świat misyjny.
W tym roku kolędujemy dla Demokratycznej Republiki Konga i dzieci uwrażliwiamy.
Sekretarz krajowy papieskiego dzieła misyjnego dzieci, misjonarka siostra Monika Juszka.
Zaczynamy od tego, żeby uświadamiać, że Kościół jest jeden, ten sam na całym świecie. Jesteśmy jedną rodziną i w rodzinie ludzie sobie pomagają. Ale żeby się tego dowiedzieć, to zaczynamy od osób u nas, blisko, czyli uwrażliwiamy. To jest zadanie papieskiego dzieła misyjnego dzieci.
Dzieciaki, które kolędują, które śpiewają, które przebierają się w kolorowe stroje, one są przykładem, że aby Kościół był misyjny i rozwijał się na zewnątrz, ad extra musi być misyjny ad intra, czyli wewnątrz.
Dyrektor krajowy papieskich dzieł misyjnych w Polsce, ksiądz Maciej Będziński.
Od samego początku, od samych dzieci, przez młodzież wolontariuszy, przez małżeństwa wyjeżdżające na misję, przez siostry zakonne kapłanów i chorych ofiarowujących swoje cierpienie w intencji misji, my budujemy kościół misyjny i dopiero w naszym imieniu misjonarze wyjeżdżają, aby głosić Ewangelię.
Już mali chrześcijanie rozumieją, że
Nie ma chrześcijaństwa bez misji.
Metropolita Białostocki, arcybiskup Józef Guzdek.
Wspieramy dzieło misyjne materialnie, ale także bardzo często wspieramy duchowo przez modlitwę. Też można stać się jednym z tych, którzy gdzieś daleko żyją i z nimi zamieszkać. W warunkach bardzo trudnych. I to jest szczyt heroizmu.
Ewangelia i życie.
Wielkimi krokami zbliża się także tydzień modlitw o jedność chrześcijan, dlatego zapraszam na najnowszy magazyn Fundacji Open Doors. Poznamy w nim historię Rumany z Bangladeszu, która pomimo swojego młodego wieku jest prześladowana ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa.
W dzisiejszym magazynie Open Doors. Uśmiech mimo prześladowań. Rumana mieszka z rodzicami w Bangladeszu. Ciężko się uczy, aby zostać nauczycielką, ponieważ chce opowiedzieć w swojej wiosce o Jezusie. Mimo, że już w wieku 9 lat cierpi z powodu dotkliwych prześladowań. Stwórca dał nam dobre życie. Nie traktowaliśmy go dobrze, ale on nam to wybaczył. Skoro on mógł nam wybaczyć, dlaczego my nie możemy wybaczyć tym, którzy nie traktują nas dobrze? Nazywam się Rumana. Mam 9 lat i chodzę do 5 klasy. Nie mam żadnych przyjaciół w szkole, ponieważ ja i moi rodzice jesteśmy chrześcijanami. Inni rodzice innych uczniów mówią o mnie: jeśli będziesz się z nią zadawać, to jeszcze sam zostaniesz chrześcijaninem. Zaczęli ze mnie szydzić i powiedzieli: wiemy wszystko. Chrześcijanie robią wiele złych rzeczy. Chrześcijanie biorą pieniądze za niszczenie Koranu. To znaczy być chrześcijaninem. Dlatego nie spędzam z nimi czasu. Oni są muzułmanami i spotykają się z innymi muzułmanami. Ja jestem sama. Nie mam koleżanek. Ostatnio świętowali zakończenie postu i spytali mnie, czy chrześcijanie nie obchodzą Eid? A ja powiedziałam: nie obchodzimy Eid, mamy Boże Narodzenie. No to odpowiedzieli: Boże Narodzenie? Eid jest fajniejsze. Moja mama mówi: ludzie zawsze będą cię źle traktować, ale mimo to powinnaś podążać za Panem. Powinnaś zachowywać Jego słowa w sercu. To, że jesteś sama, to nic złego. Zawsze możesz wrócić do domu. Codziennie modlę się za nich. Modlę się za nich nawet w porze obiadowej. Każdego dnia kpią ze mnie. Pobili mnie nawet, kiedy ostatnio wracałam do domu po szkole. Bili mojego młodszego brata bez żadnego powodu. Wtedy poszłam tam i zapytałam, dlaczego go bijecie. Kiedy mnie zobaczyli, zaczęli się ze mnie śmiać. Zobaczcie, chrześcijanka przyszła, żeby wydać osąd. Uciekajcie. Zapytałam ich: codziennie nazywacie mnie chrześcijanką, a czy w ogóle znacie znaczenie słowa chrześcijanin? Jest mi smutno, zwłaszcza od kiedy spalono nasz dom. Od tego czasu ludzie źle nas traktują. Słyszę, co mówią, ale wybaczam im. Modlę się do Boga o sprawiedliwość. Wybaczam im. Jeśli my sami się zmścimy, to Bóg nas nie wysłucha. Czułam się zagubiona i zadawałam sobie pytania. Co powinnam teraz zrobić? Pożar był ogromny, ponieważ w naszym domu było dużo suchych i jutowych patyków. Nikt z wioski nie chciał nam pomóc. Wszyscy tylko się przyglądali. Tylko jedna kobieta przyszła nam pomóc. Ale inni ludzie ją zbeształi i powiedzieli, żeby nie pomagała chrześcijanom. Wokół było wielu ludzi, ale nikt nie chciał nam pomóc. Kiedy przybyli obcy ludzie i zaczęli pomagać, wszyscy się przyłączyli, ale wtedy ogień prawie już wygasł.
Albo
Wiele osób doświadcza takich samych prześladowań. Mogę im powiedzieć jedną rzecz. Zawsze się uśmiechaj. Tak jak ja. Nawet wtedy, kiedy prześladują cię koledzy i koleżanki. Od dawna mówią o mnie złe rzeczy. Jeśli im pokażę, że czuję się źle z tego powodu, to będą dalej to robić. Więc się uśmiecham. Kiedy widzą mój uśmiech, to myślą, że nie wzrusza mnie to, co mówią, i przestają to robić. Dlatego zawsze mam uśmiech na twarzy. Oni nie wiedzą, że mnie ranią. Bo gdyby wiedzieli, że jest mi źle i gdyby widzieli, że płaczę, to robiliby to częściej. Dlatego płaczę, kiedy jestem sama. Nikt mnie wtedy nie widzi. Modlitwa jest ważna, ponieważ mogę kogoś nie znać, ale mogę się za niego modlić. Dzięki modlitwie możemy zbliżyć się do siebie. Proszę, módlcie się za mnie, abym mogła być wierna Bogu, abym była silna i nie załamała się z powodu prześladowań. Mogę być bardziej odważna. Mogę zbliżyć się do Boga i lepiej zrozumieć to, co jest ważne. Nawet w obliczu prześladowań nie poddaję się i nigdy nie myślałam, że mogłabym zejść ze ścieżki, którą idę.
Ewangelia i życie.
Jedno krótkie ogłoszenie. Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny zaprasza na dni otwarte 15 stycznia i 19 lutego. Szczegóły tego wydarzenia są na plakatach w naszych parafiach. Serdecznie dziękuję, że ten niedzielny poranek zechcieliście Państwo spędzić z Polskim Radiem Białystok. Przypominam, że nasza audycja jest także dostępna w formie podcastów i możecie w dowolnej chwili do niej wrócić. To wszystko w dzisiejszej audycji. Życzę błogosławionego tygodnia, a pozostawiam Państwa z chórem i orkiestrą Filharmonii Narodowej w Warszawie i kolędą Mędrcy Świata Monarchowie. Do usłyszenia za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.